Moi Państwa goście, dziś pani Jadwiga Krzemińska, witam serdecznie. Maryla Jestaszek-Kukułowie, witam Was serdecznie, dobry wieczór. Jest z nami także pani Magdalena Sacha, gerontolog, witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, temat zapowiadany wcześniej, życie na emeryturze. Dziś porozmawiamy o tym, kiedy zaczyna się myślenie o emeryturze, czy do tego etapu można się przygotować. No i też o tym, jakie są najczęstsze, największe i najbardziej smutne w skutkach pułapki przejścia na emeryturę, ale też o tych radosnych sprawach, bo mam nadzieję, że owych nie brakuje, a już na pewno nie w gronie moich i Państwa gości. Moi drodzy, no to co, zaczynamy. Czy już kiedy pojawiło się takie myślenie, czy bywały takie lata temu pytania, jak już będę na emeryturze, to i co po tych trzech kropkach, czy w ogóle były, a jeśli były, to co po tych trzech kropkach następowało? Czy były plany, marzenia? Ktoś miał? Pani Jadwigo?
Jestem już 9 lat na emeryturze. Skorzystałam z możliwości pójścia na wcześniejszą, co prawda nie 55 lat, tylko 3 lata później, ale jak gdyby konieczność zdrowotna mnie zmusiła do tego. Przez lata pracowałam jako informatyk przy komputerze i trochę niestety w naszych dawnych czasach krzesełka też nie były takie, jak dzisiaj są ergonomiczne, w ogóle przystosowane. Siedziało się na tak trochę, jak było wygodniej, nie do końca. No, z kręgosłupem się problem pojawił, poważny. 8 godzin nie byłam w stanie już wysiedzieć. To była męczarnia. Musiałam na rehabilitację chodzić, no ale stwierdziłam, no niestety, trzeba jakoś sobie inaczej poradzić. No i po prostu przeszłam na wcześniejszą emeryturę. A że mówię, nie należałam może takich osób, które no chciałyby ciągle pracować. Bo są, znam, ja nie mam nic przeciwko temu. Są osoby, które lubią pracować i zdecydowałam się pójść po prostu.
A czy myślała pani wcześniej w trakcie takiej intensywnej pracy zawodowej czasami, ach, już bym chciała, już tęsknię do tej emerytury, bo wtedy to ja sobie.
Chyba aż tak niespecjalnie, także, znaczy fajnie by było pójść sobie wreszcie, mieć może więcej czasu dla siebie, nie, jak gdyby nie wymuszone te wstawanie o 6:00 i takie my to pośpię.
Ale nie było to jakimś motywem przewodnim pani zawodowego, dojrzałego życia?
Nie. Także przyszłam tak spokojnie, a ponieważ już w czasach mojej pracy zawodowej sporo społecznie się udzielałam. Różne zainteresowania swoje realizowałam, więc jak gdyby to ta działalność...
Odsuwało to myślenie.
Tak, ja ją dalej kontynuuję, może nie w takim dużym zakresie, ale ja jestem ciągle, że tak powiem, zajęta i przyznam się, że ja niekiedy tak nawet mówię, że ja mam chyba mniej czasu niż miałam właśnie ileś tam lat temu, że nie wiem, czy no z człowiek staje się powolniejszy.
Wszystko może szybciej pani robi już pewne rzeczy.
Może się szybciej męczymy, może to dlatego tak się wydaje, że człowiek, że ma tyle tych zajęć, że tak powiem, nie jest niekiedy w stanie matko
przerobić tego wszystkiego.
Tak. Ale jestem ogólnie zadowolona.
Marylka ze Staszkiem, czy w trakcie waszego intensywnego, o czym niejednokrotnie rozmawialiśmy, życia i zawodowego, i rodzinnego, bywały takie dni, że sobie Marylko siadałaś i mówiłaś, jak ja już będę na emeryturze, to wtedy naprawdę sobie odpocznę i będę robiła same przyjemne rzeczy.
No może troszkę takiego myślenia było. Gdybym powiedziała, że nie, to nie byłoby to prawdą, ale na pewno byłam wolna od myślenia, jak pójdę na emeryturę, to będę miała święty spokój. Czegoś takiego nie było.
Bo nie chciałaś tego świętego spokoju, czy wiedziałaś, że go i tak nie będzie?
To znaczy i trochę wiedziałam, że go nie będzie, zwłaszcza w tej dziedzinie, ale niewątpliwie cieszyłam się, też podobnie jak pani, skorzystałam z nieco wcześniej możliwości wcześniejszego pójścia na emeryturę. Także już parę lat jestem na emeryturze i też jestem zadowolona, bo to jest czas taki dla mnie, a tak naprawdę to jest czas dla nas. No, mimo że Staszek nie powie, że jeszcze jest pracującym emerytem, ja już pracująca jestem tylko w domu, ale...
Taki rodzynek tutaj w tym towarzystwie, nie dość, że mężczyzna, to jeszcze pracujący emeryt.
No, nie. No więc tak było, tak jest ze mną.
Staszku, to jak to z tą twoją emeryturą? Tęskniłeś za nią? Wypatrywałeś? Rzeczywiście. Wykreślałeś dni w kalendarzu? Czy nic z tego?
Czuję się rzeczywiście jak rodzynek.
Wyróżniony.
Wyróżniony. Tak, Ponad 5 lat temu nabrałem praw emerytalnych i to nic nie zmieniło w moim życiu zawodowym. Tak,
po prostu krótko. Przyszły.
No, po prostu dodatkowe pieniądze, które spływają co miesiąc i na które wreszcie ja nie muszę pracować i nie muszę się troszczyć o to, żeby te pieniądze było. Ponad 30 lat jestem szefem firmy i było bardzo dużo takich okresów, że musiałem co miesiąc się trapić właśnie o to, żeby pieniądze dla pracowników były. A tutaj mam komfort, że się o to nie trapię.
Ale nie myślałeś o tym, żeby zrezygnować z pracy i być takim emerytem od A do Z?
No, trudno mi sobie to wyobrazić i jakoś tak się nad tym nie zastanawiałem.
Czyli jeszcze ten etap to daleko masz przed sobą, tak? Skoro nawet go nie widzisz w wyobraźni.
Są takie dni, to zresztą Marylin mówiłem, że przychodzę i mówię, że to był ten dzień, w którym mi się marzyła emerytura.
Czyli ale, jednak coś
ale są też dni, które przychodzę i mówię, że to jest ten deal, który daje mi.
Czyli więcej jest tych dni, kiedy się cieszę, że to nie jest emerytura taka typowa. Różnie to bywa, prawda, pani Magdo, w takim
ja
doświadczeniu?
Ja tutaj z zainteresowaniem tak słucham, bo tutaj mamy takich fajnych, pozytywnych, optymistycznych emerytów, radosnych. A spotykam też takich, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. I tak, jak pani mówiła na początku, wpadają w te pułapki, czyli mieli jakiś plan, co będę robił, gdy, a potem się okazuje, że nie są w stanie sobie tego czasu zorganizować, że za bardzo im brakuje towarzystwa z pracy, że ten czas jakoś im przepływa przez palce, że nie da się cały czas odpoczywać, bo co to znaczy odpoczynek? Pytanie, czy siedzenie i oglądanie seriali, czy kłócenie się ze współmałżonką. Różnie to bywa i z tymi przyjaźniami jest tak, że one znikają rzeczywiście. Oczywiście, jak się przechodzi na emeryturę, w pewnym wieku człowiek bardzo trudno nawiązuje nowe kontakty, zupełnie nowe, no bo są doświadczenia życiowe, bo już straciło się trochę zaufania, bo już nie jest to takie łatwe i też jest mniej możliwości wyjścia. I nagle taki człowiek zostaje sobie z tą emeryturą, niby czas radosny, ale po pierwszym tygodniu zaczyna być smutny, sfrustrowany. Nagle się okazuje, że nie ma tych ludzi, którzy go w pracy słuchali. Nikt go już w domu nie słucha, wnuki go nie słuchają, dzieci go nie słuchają, żona tym bardziej. Traci poczucie własnej wartości, rodzą się frustracje, nie ma gdzie pójść, więc nie idzie. I z biegiem czasu, z biegiem dni, on zaczyna niknąć po prostu psychicznie i fizycznie. Czyli zakładanie, że przejście na emeryturę to, jak przejdę, to odpocznę, jest błędem, bo ten odpoczynek też musi mieć tą część pasywną i tą część aktywną. I teraz nie jest bez sensu myślenie o tym, co będę robić na emeryturze. Taki plan, nawet jak on nie powiedzie się, dobrze, żeby on był. Dobrze, żeby on był. Realizujmy jakiś plan. Jeżeli nie ten, to może inny. Ale mobilizujmy się raczej do działania, niż do cieszenia się tylko nic nie robieniem i nie wstawaniem rano. I takim rozchwianiem też rytmu dnia, bo zwróćmy uwagę, praca wymusza na naszym ciele, na naszym sercu, na naszym umyśle pewien określony rytm. Emerytura ten rytm spowalnia i wtedy i umysł spowalnia, i serce spowalnia, i ciało spowalnia, i wszystko spowalnia. I nagle się okazuje, że ten taki do tej pory funkcjonujący organizm zaczyna nam szwankować. Jest jak akumulator w samochodzie, którym się nie jeździ. Jak się nie jeździ, on się rozładowuje.
Czyli troszkę wynika z tego tak, że albo osoby w wieku emerytalnym są w tak dobrej sytuacji jak nasi goście, że mają ten nawyk działania, bycia dla siebie, dla innych, w ogóle jakby w sobie, tak? I całe życie tak żyją i emerytura jest tylko takim przedłużeniem i wreszcie można to robić jakby troszeczkę bez tego obciążenia zawodowego. Natomiast i tutaj chyba taka wielka uwaga i apel ci, którzy tego nie mają, no to ja to zawsze powtarzam, że organizm w tym już pewnym wieku potrzebuje wielu lat, żeby pewnych nawyków, po prostu przyzwyczaić się do pewnych nawyków. Czyli tak naprawdę, pani Magdo, no kiedy już, czy to dzisiejsi 40-latkowie powinni już myśleć, mieć gdzieś z tyłu głowy, że warto być może przewartościowywać pewne rzeczy, by szukać jakichś takich sposobów spędzania czasu, bo za 20 lat jak przyjdzie ta emerytura, a nawyku nie będzie, to będzie ten wariant, o którym pani mówiła.
Myślę, że 40-latkom będzie ciężko, ale powinni, dlatego że powinni przede wszystkim pracować nad relacjami z ludźmi i nad poczuciem własnej wartości. Jeżeli mają poukładane życie rodzinne, są partnerami w związku lubią spędzać razem czas, to na przykład przejście na emeryturę nie będzie dla nich szokiem, że nagle z tym człowiekiem, z którym przeżyłam 40 lat, muszę na co dzień przebywać 24 godziny. Jeżeli będą mieli dobre relacje z ludźmi poza pracą, nie tylko w pracy, to te przyjaźnie będą się utrzymywać również przy przejściu na emeryturę. A przyjaciele są w stanie nas wyciągnąć z niejednego dołka, wyciągnąć nas z domu, po prostu zmobilizować do działania. Jeżeli chcemy być zdrowymi emerytami, to tych nawyków, złych nawyków, musimy się dużo wcześniej pozbyć i nauczyć się męczyć swoje ciało fizycznie po to, żeby zmuszać ciało do funkcjonowania po prostu. I absolutnie nie pozwolić się dawać i wyręczać. I to trzeba sobie zakodować około 40. Nie będę emerytem, koło którego wszyscy będą skakać.
Potwierdza ci te doświadczenia ze swojego codziennego życia?
Tak, potwierdza.
Również tak najbardziej. Znaczy najgorsze chyba, tak mi się wydaje, bo takie też mam gdzieś spostrzeżenia z kręgu swoich znajomych, że to właśnie tak, przyjść jak na tej emeryturze, usiąść, że tak powiem.
Kanapa. Te przysłowiowe kapcie, kanapa, tak, telewizor.
I w ogóle wyciągnąć gdzieś, to jest tak strasznie trudne. To jest najgorsze. To się widzi właśnie, tak pani mówi, niknie ten człowiek, niknie. I różne choróbska i do tego się przyczepiają. No i w ogóle psychicznie to jest tak, no nie bardzo. Znaczy mój mąż, który właśnie nabył prawa emerytalne i mógłby iść, ale on jest jeszcze pełen, że tak powiem,
zapału do życia.
Czy ja wiem, chcę i pracę i bardzo dobrze, bo mi się wydaje, że właśnie zwłaszcza mężczyźni, kobietom jest jakoś łatwiej, bo nawet te wnuki, jak ja w moim wypadku,
to nie potwierdzamy, tak? Dwóch mężów, jeden co prawda nieobecny, drugi obecny.
Ale to
obecny.
Zawsze gdzieś może coś się zawsze, kobieta zawsze coś zna, a mężczyzna, także jak na przykład mój mąż, nie ma jakichś ogrodniczych zainteresowań, majsterkowicza, jakiegoś, nie wiem, to ja sobie nie wyobrażam, no to muzyczne to jest, to wiadomo, ale ja nie wiem, co on by tak w tym domu robił. No faktycznie. To jest dla niego, chce pracować i jeszcze umysł ma chłonny. Też jako informatyk pracuje, więc jest potrzebny, widzi, że jest potrzebny i bardzo dobrze. To widzę, że go i zdrowotnie podtrzymuje go to na duchu i w ogóle potrzebny to dla mężczyzny. Znaczy dla kobiet też, ale mówię, że zwłaszcza dla mężczyzn. To...
A ty, Staszku, oprócz swojej pracy masz jakieś pasje takie, które mogą ci pomóc, kiedy tej pracy będzie coraz mniej? Czy nie myślisz o tym?
Myślimy, nawet nie tyle myślę, co myślimy o tym, bo my, tak jak wiesz, z Marylą kilkadziesiąt lat działamy w spotkaniach małżeńskich, takim ruchu na rzecz małżeństw i to właściwie jest spora część naszego wspólnego działania. Gdybym przestał pracować, to na pewno nie wypełni mi to w iluś tam procentach, ale wtedy marzą mi się takie wycieczki rowerowe, jak ty ostatnio odbywałaś, więc to rower dwa lata
jesteśmy
temu pierwszy
umówieni.
Kupiłem, więc mam i czekam na takie właśnie dni te.
Staszku, to pierwszy słoneczny dzień wiosenny i już w takim razie tak. Ja się przygotowałam do swojej emerytury, a twoją urozmaicimy. Tak jak tutaj pani zauważyła, goście, którzy są w studiu, to trzeba mieć rzeczywiście trochę szczęścia i też takiego, znaczy szczęścia. No się zastanawiam, czy to jest kwestia szczęścia, czy osobowości, czy zwyczajnie realnego ocenienia sytuacji, że w życiu trzeba być aktywnym, trzeba coś mieć i trzeba się na przyszłość zabezpieczyć. Samemu dla siebie, mentalnie, fizycznie. Mieliście to w sobie, czy gdzieś w którymś momencie po prostu zobaczyliście na przykład, no nie wiem, patrząc po znajomych i stwierdziliście, że no nie chcę być takim emerytem, nie chcę mieć takiej starości, chcę mieć inną, a w związku z tym muszę się brać do roboty.
No, myślę, że obserwacje tak, owszem. Jeśli ktoś chce widzieć i wysnuwać wnioski, to tak. Mnie się zdarzyło takie obserwacje mieć, ale to smutne obserwacje. No ale to nawet takie obserwacje niezbyt pozytywne były asumptem do tego, żeby właśnie pomyśleć. Myślę, że w moim wypadku pomocny był rodzaj wykonywania pracy. Właściwie całe moje życie zawodowe to jest z dziećmi i wśród rodziców, dzieci niepełnosprawnych. Ja musiałam być aktywna. To było jeżdżenie, to było poznawanie całych rodzin, bo żeby pomóc dziecku, to ja chciałam, ale też musiałam poznać całą rodzinę. I tak te dwie strony, ja i ta druga strona, czyli dziecko, rodzina, jego lgnęliśmy do siebie, bo bez tego nie ruszylibyśmy ani kroku. Krótko mówiąc, taki charakter pracy, sądzę, tak teraz to oceniam, spowodował, że ja musiałam być aktywna, no po prostu aktywna, wieloma rzeczami się interesować, nie tylko tą w gruncie rzeczy szeroką ścieżką zawodową, ale to mnie ukierunkowało, tak, myślę, że to mi pomogło zdecydowanie.
No właśnie ciekawe, czy są takie zawody, które jakby sprzyjają lepszemu przygotowaniu się do emerytury, właśnie takie w kontakcie z ludźmi w różnych, które wymuszają wręcz wysiłek intelektualny, różnego rodzaju zainteresowania, ale to by się nawet tutaj nie zgadzało, tak, no bo informatyk jest sam na sam, prawda, też w większości z komputerem, a mimo to te pasje gdzieś zostały, tutaj tak jak u ciebie, Marylko, ten kontakt z ludźmi, on pewnie wspierał. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie? Jaką
nie
pracę
wydaje
dokonuje?
Mi się, ażeby to akurat praca decydowała, tylko coś takiego, co na Zachodzie teraz nazywa się witalnością. Czyli człowiek po prostu chce żyć. Chce żyć, chce się cieszyć życiem. I to jest pewne uwarunkowanie psychiczne, nie fizyczne. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że raczej ma tendencję do smutków, do lęków, do stanów depresyjnych, to on musi rozumowo podejść do kwestii w tym momencie i wiedzieć, że te jego przygnębienia, które są od czasu do czasu w wieku powiedzmy 50 lat, mogą się szybciutko nasilić, kiedy skończy 60-70. I w tym momencie to racjonalne podejście i wzięcie odpowiedzialność za siebie i za swoją starość powoduje, że ten człowiek zaczyna myśleć, no gdzieś muszę poszukać endorfin, poszukać czegoś, co będzie sprawiało, że będzie mi się chciało żyć.
Czyli decyzja, świadomość i decyzja.
Tak, jeżeli nie mamy tego w sobie i chcemy dobrze żyć, jakościowo dobrze żyć, również na emeryturze i również później, to my musimy rozumowo podejść do kwestii i popatrzeć na siebie, jakbyśmy byli sami dla siebie lekarzem i sami dla siebie pacjentem. Sami dla siebie psychologiem i sami dla siebie pacjentem, rehabilitantem i pacjentem. Nie ma lekarza, który da nam tabletkę na starość. Nie ma takiego specjalisty, który nas wyleczy z naszej starości. My jesteśmy najlepsi, najlepiej siebie znamy i to my wiemy, co dla nas jest najlepsze. Tutaj zawód niekoniecznie, nawet nie rodzina, tylko my sami. Ja strasznie wierzę w taką siłę i moc ludzkiej woli, zdecydowania, rozumu i to można wypracować. Może troszkę odejdę od tematu, ale muszę o tym powiedzieć, bo akurat obejrzałam program o Alzheimerze. Po zbadaniu mózgu 90-latków wykryto w Wielkiej Brytanii, że niektóre mózgi miały ślady Alzheimera w stopniu zaawansowanym, a ci ludzie nigdy nie mieli kłopotów z demencją. Czyli nawet choroba fizyczna mózgu, która degraduje ten mózg, nie musi nam zabierać nas i powodować, że zaczniemy mieć problemy z pamięcią. Myślę, że to jest w ogóle Alzheimer i demencja, to jest temat na zupełnie inną audycję. Ale są już sposoby, żeby z tym walczyć.
Ale to pokazuje, ile od nas zależy.
Tak, tak.
Jak pani mówi o tym witalności, czyli o tym, co jest motywacją, to rzeczywiście zaraz pomyślałem o naszych wnukach. To myślę, że to jest to pani też się już uśmiecha. Najmocniejszy mam taki coś, co powoduje rzeczywiście tą chęć, a to dalej motywuje do różnych działań, żeby to realizować. Nam się urodził 6 wnuk tydzień
temu.
To jeszcze kolejny właśnie
taki serca pełne
asunt.
Miłości czy ręce pełne roboty? Bardziej serca pełne miłości.
To znaczy, myślę, że no tak, do pomocy też, ale również taka radość, taka chęć, żeby obserwować, żeby jak najdłużej, żeby zobaczyć tych chłopców, którzy teraz mają 2 latka, 1 tydzień, 3 latka. Jak oni za 5 lat taką gromadę zrobią, że rany boskie święte. To jest, myślę sobie, bardzo mocna motywacja, nie wiem, czy najsilniejsza.
Czyli można się przygotować.
Wiesz, mamy w domu taki rowerek stacjonarny, taki pokojowy. na którym nie ukrywam głównie Staszek jeździ.
Chyba myślałam, że wieszą ubrania, bo takie rowerki też są stacjonarne, że robią za szafę.
Nie, więc on jest odkurzany, on jest bardzo pielęgnowany jako mebel pożyteczny. No ale i to nie jest anegdota. Jak się urodził nasz najmłodszy wnuczek te paręnaście dni temu, to Staszek miał taki, przepraszam, że o tym mówię, Stasiu, nie uzgodniwszy z tobą, taki lekki kryzys, bo to bywa. Jak się coś robi systematycznie, to taki dzień przychodzi, ach, dzisiaj sobie odpuszczę. I właśnie takie coś było. Staszek mówi, to dzisiaj może nie pojadę na rowerku, a za chwilę mówi, nie, to dla małego zrobię. Właśnie będę jeździł na rowerku. I to było takie fajne, wiesz?
Szukanie motywacji, tak? Bo myślę sobie, że to też jest takie ważne, tak? No. Znajdować po prostu punkty, miejsca, sytuacje, które nas pociągną.
Mhm. Z jednym zastrzeżeniem, żeby w tym wszystkim, w tej naszej miłości do wnuków, do dzieci, nie zgubić jednak siebie. Ja przestrzegam przed taką emeryturą, która byłaby tylko firmą usługową dla całej rodziny. Nie mówię tu o panu Staszku i pani Marylce, bo już znam historię i wiem, że tak nie jest, ale niektórzy właśnie szukając tej motywacji i szukając takiej chęci bycia potrzebnymi, stają się taką firmą usługową, czyli babcia odbierze przesyłkę, nada przesyłkę, odbierze wnuka, zawiezie wnuka
i
nagle ta babcia z dziadkiem nagle zauważają, bo rozmawiam z tymi ludźmi, że nie mam mojego życia, czyli podporządkowałam swoje życie życiu swoich dzieci, gdzie ja jestem, nie mam mnie już, czyli tracę osobowość w tym momencie.
I nikomu to nie służy, bo ani nie. Tym dzieciom w konsekwencji, ani samej tej osobie.
Mnie się wydaje, jeżeli mogę, to na szczęście chyba dość daleko jesteśmy. Bo Wojtek, najstarszy syn, no, dwa dni temu dzwoni, że w październiku, nie pamiętam, 20-21 będzie, ma lukę 2 dni do opieki nad dziećmi. Czy my nie mamy jakichś planów? Bo jeżeli mamy, to on szuka innego rozwiązania. No i babcia w kalendarzu zaznaczyła te 2 dni. Nasza dyspozycja jest dla nich istotna. My no swoje życie, nasze plany, a potem dopiero.
Tylko, że oni są też do tego od lat przyzwyczajeni. Ciągle do tego wracają, prawda? Wiedzą, że rodzice mają albo zajęcia, obowiązki, albo przyjemności, tak? Które też sobie
gdzieś organizują. Na firmę usługową.
Przyznam, że to, co pani właśnie tutaj poruszacie, ten temat z takiego jakby wejście w to życie rodzinne tak, że się zapomina o sobie, tylko właśnie o tych wnukach, czy tam o dzieciach, to jest dosyć częste obecnie. Tak. Właśnie kiedyś takie sytuacje się rzadko zdarzały.
Bo czy to, proszę państwa, nie jest łatwiejsze być dla kogoś, być jednak taką firmą usługową, tak nieładnie nazwaną w cudzysłowie, niż dokonać tego wysiłku, tak, i poznajdować rzeczy, które jednak są trudniejsze.
No ja sobie przypomnę, z mężem byliśmy w Opolu, stajmy, że tak z najbliższej rodziny, bo daleko mamy obie. I my sami jakoś tym, bez samochodu, no co prawda dwoje tylko dzieci, to nie jakiś tam wielki, ale mieszkaliśmy na jednym końcu miasta, dzieci do szkoły muzycznej, drugi koniec miasta, szkoła też gdzieś tam, więc jakieś łyżwy, autobusami tym przepełnionym. Ja nie wiem, czy wszystko się dało załatwić i zakupy, które dosyć kiedyś stanowiły problem, bo to trzeba było odstać. I nie wiem, bez pomocy, no pewnie, że wakacje były, to się jechało do rodziców i bardzo chętnie rodzice moi zostawiali, czy teściowa z dziećmi, ale to nie było takie właśnie wpychanie trochę, bo jak koleżanka nawet dzisiaj rozmawiałam i ona mówi, że sama już tak jest zmęczona, bo bardzo kocha te wnuki i te dzieci swoje w ogóle i chętnie im pomoże, ale nie spodziewała się, że to będzie taki kierat codzienny. No co miałam jej powiedzieć, no... Powiedz może krótko, że może nie tak codziennie. No, każdy to już sam musi jakoś ułożyć.
Ale to są często
dzisiaj przypadki.
Warto też chyba ustalić takie zasady przed przejściem na emeryturę, żeby też ta pozostała część rodziny, która z tych usług korzysta, też nie miała złudzeń, tak?
Tak, dokładnie tak. Czyli stawiajmy granice.
Czyli jakiś plan na tą emeryturę musi być.
Musi być wcześniej. Tak. I też, jeżeli z obserwacji.
Zdrówko nam pozwala i chęci mamy jakieś, tak, że tak powiem, lubimy działać, to jak najbardziej powinniśmy coś tam
ale dla to, drugich pani Magda robić, mówiła tak, że tą witalnością i tą chęcią życia też wiele tych dolegliwości, które no nie ma sił, one po prostu będą, nie? To one się pewnie już zaczynają wiele wcześniej, ale można je w jakiś sposób pokonać, osłabić, a przynajmniej odsunąć w czasie. O życiu na emeryturze dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy w programie Z rodziną i do twarzy. Chwila przerwy i potem wracamy do naszej rozmowy.